ciąg dalszy rozmów o ulgach podatkowych, dziś o wydatkach i o ulgach na zabytki. Dzień dobry, przy mikrofonie Marzena Florkowska, a moim gościem jest pani Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Co to jest ulga na zabytki?
Ulga na zabytki to taki pomysł, który miał w zamyśle w ramach tak zwanego Polskiego Ładu wprowadzić motywację dla wielu osób posiadających zabytki, żeby chcieli je przede wszystkim remontować, ale w ogóle, żeby kupować jakieś stare na przykład pałacyki, zamki i być może na przykład je odnawiać, tak? Czyli to tak jakby miało co do zasady po prostu wprowadzić taką zachętę do tego, żeby gdzieś tam te stare nieruchomości po prostu się odnawiały.
Zresztą sporo takich nieruchomości jest, starych domów, starych kamienic, właśnie czasem pałacyków niszczeją, nie mają nabywców, więc może to jest zachęta.
Zgadza się. No wielokrotnie, jak się nawet jeździ gdzieś tam pod Krakowem, to widać wiele fajnych takich starych dworków zabytkowych, pałacyków. No ale z uwagi na to, że gdzieś tam tak myślę, że wartość tych prac remontowych jest dość wysoka, no to wiele osób gdzieś tam obawia się. I stąd właśnie był pomysł taki, żeby właśnie tą ulgę na zabytki wprowadzić, żeby te nieruchomości po prostu gdzieś tam zostały odnowione.
No to kogo dotyczy ta ulga? Kto może, kto mógł z niej skorzystać?
No właśnie dotyczy właściwie każdego, kto jest właścicielem takiego zabytku nieruchomego. Ten zabytek musi być wpisany do ewidencji zabytków, w związku z tym to też nie może być tak, że jeżeli uważamy, że mamy bardzo stary dom i bardzo zabytkowy, to każdy taki dom może korzystać z tej ulgi. Więc oczywiście musi być w rejestrze zabytków czy w ewidencji zabytków taka nieruchomość wpisana, żeby w ogóle można było skorzystać. Natomiast skorzystać z tej ulgi mogą przede wszystkim oczywiście tylko i wyłącznie osoby fizyczne. Takiego rozwiązania nie ma dla osób prawnych. I tutaj też trzeba zwrócić uwagę na to, że ulga na zabytki troszeczkę była, wydaje się, źle odebrana i ona uległa dość znaczącej zmianie od 2023 roku, ponieważ tak gdzieś negatywnie się nastawiono, że dotyczy to przede wszystkim osób, które chcą kupować pałace, czyli mają bardzo dużo pieniędzy i dlaczego mają nie płacić podatku. Więc jeśli chodzi o kwestię właśnie tej ulgi, to tutaj w 2022 rok wygląda, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z tej ulgi w stosunku do 2023, znacząco inaczej.
A na czym ta różnica polega?
Tak, no generalnie różnica polega na tym przede wszystkim, że pierwotnie ulga na zabytki miała możliwość rozliczania, generalnie odliczania od podstawy opodatkowania wydatków na wpłaty na fundusze remontowe, na przykład kiedy mamy takie fundusze w różnego rodzaju nieruchomościach, również prace restauracyjne, konserwatorskie, roboty budowlane związane z tym zabytkiem. I był właśnie taki trzeci element, czyli to było odpłatne nabycie zabytku nieruchomego, czyli sytuacja, kiedy nie remontuje już posiadającą przez siebie jakąś nieruchomość, tylko po prostu na przykład chce kupić jakiś, powiedzmy, pałacyk, tak? To było trochę negatywnie odebrane i ustawodawca zdecydował się, że od 2023 roku odpłatne zabycie takiego zabytku nie będzie możliwe do odliczenia od podstawy opodatkowania.
Tylko remonty i tylko inwestycje. No i właśnie, czy jest jakiś katalog prac, które podlegają temu odliczeniu?
Generalnie wszystkie prace restauratorskie, roboty budowlane, prace konserwatorskie. Natomiast tutaj też musimy zwracać uwagę, żeby one przede wszystkim były zgodne z pozwoleniami bądź zaleceniami konserwatorskimi, czyli tutaj nie możemy sobie robić jakiejkolwiek, powiedzmy, takiej samowoli. Muszą te prace być uzgodnione, tak? Po drugie, to też ważna zmiana, która się pojawiła od 2023 roku właśnie, to też o tym pamiętajmy, że w przypadku, kiedy wykonujemy takie prace budowlane w zabytku nieruchomym, to musimy uzyskać zaświadczenie od Wojewódzkiego Inspektoratu, że generalnie te prace zostały wykonane. Czyli to nie jest już tak, że na przykład będziemy mieli tylko i wyłącznie fakturę na takie prace, tylko musimy mieć jeszcze zaświadczenie, że one zostały wykonane i że one były zgodne z pozwoleniem.
Czyli tutaj nadzór konserwatorski, którego wiele osób się obawia i to czasem hamuje te decyzje o kupnie. Od początku do końca ten nadzór jest.
Tak, tak. Tutaj tak myślę, że to głównie właśnie jest spowodowane tym, żeby nie było takich sytuacji, że rzeczy są robione niezgodnie z pozwoleniami, bądź też są wykonywane zupełnie inne prace. Więc teraz ustawodawca uzależnił możliwość skorzystania z ulgi właśnie z tego odliczenia od podstawy opodatkowania, od tego, żeby mieć takie zaświadczenie.
W Krakowie sporo starych kamienic wymaga remontu. Sporo z nich jest zapewne wpisanych do rejestru zabytków. czy wszystko, co wydaliśmy na kupno albo na remont zabytku, możemy odliczyć od podstawy opodatkowania.
Jeśli chodzi o limit w zakresie odliczenia właśnie tej ulgi na zabytki, to nie mamy jakiejś takiej górnej kwotowej granicy, jak na przykład mamy przy ulgach termomodernizacyjnych, gdzie mamy 53 tysiące złotych możliwości do odliczenia. Tutaj nie ma kwotowego limitu górnego. Natomiast wpłaty na fundusze remontowe, również wszystkie te wydatki związane z pracami właśnie budowlanymi przy takim zabytku, możemy odliczyć od podstawy opodatkowania 50% tych wydatków. W związku z tym to też nie jest tak, że całą tą kwotę odliczamy. No i też pamiętajmy, że jak odliczamy od podstawy opodatkowania, to tak naprawdę naszą korzyścią jest ten podatek, którego teoretycznie zapłacimy mniej, więc to też nie jest tak, że zyskujemy 50% wszystkich naszych wydatków. Tak de facto zyskujemy 12 czy 32% kwoty połowy tych wydatków, tak? Więc tutaj też na to zwracajmy uwagę, że to nie jest odliczenie od podatku, tylko od podstawy.
Jak formalnie załatwiamy te odliczenia? Którym PIT-em?
Generalnie w momencie, kiedy rozliczamy po prostu nasze zeznanie roczne, czyli na przykład składamy PIT 36, to w tym momencie po prostu dokonujemy tego odliczenia od podstawy opodatkowania. Wskazujemy, że jest to właśnie na ulgę na zabytki, więc tutaj dość prosto się to rozlicza.
Tutaj w PIT-ie jest specjalna rubryka, gdzie możemy
już generalnie
to wpisać.
Już generalnie uwzględniając właśnie w kalkulacji odliczenia od podstawy opodatkowania, po prostu wpisujemy tą kwotę pomniejszoną.
Mówimy tutaj o uldze na zabytki nieruchome. Czy istnieje także ulga na zabytki ruchome?
No takiej typowej ulgi nie ma, natomiast przy okazji właśnie tej ulgi na zabytki wprowadzono również, to takie bardzo mało znane w sumie jest, ale nie ulga, tylko zwolnienie z podatku dochodowego w sytuacji, gdy dokonujemy zbycia zabytku ruchomego na przykład do muzeum czy biblioteki, więc jakbyśmy mieli jakieś takie właśnie na przykład jakieś obrazy, które w ogóle wpisują się właśnie w tą definicję zabytku ruchomego i sprzedawali do konkretnie muzeum bądź biblioteki, to wtedy nie będziemy płacić podatku dochodowego, który normalnie byśmy rozpoznawali jako naszą sprzedaż. Tak?
Czyli musi to być na cele takie uznane, publiczne, a nie na aukcji na przykład.
Tak, dokładnie tak. To głównie właśnie chyba z tego powodu jakby wynikało, żeby po prostu zmotywować do tego, żeby pewne zabytki trafiały właśnie do muzeów, bibliotek pod kątem braku podatku dochodowego. No aczkolwiek tutaj pytanie jakby na ile popularne jest to zwolnienie i czy w ogóle jest znane, bo wydaje mi się, że dość dużo osób w ogóle o czymś takim w sumie nie słyszało.
I raczej nie kierują się te osoby tym zwolnieniem przy decyzji o sprzedaży zabytków ruchomych. Bardzo dziękuję. Pani Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy, była gościem Radia Kraków.
Dziękuję.
Za uwagę. Dziękuję. Marzena Florkowska.